Witamy serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To która to grupa teraz jest? Druga?
Trzecia.
Trzecia już. Dziękujemy, że Państwo zostaliście z nami. Anna Rymba, skłaniam się. I doktor Dagmara Wiewórkowska-Garczewska.
Witam jeszcze raz. Z pokorą dziękuję, że Państwo jesteście.
Ja również. Czy jest na sali pan Andrzej?
Jest.
A czy jest pani Nina? Jest, jest. Mamy jedno krzesło. Pana Andrzeja poprosiłabym o przyniesienie krzesła z tyłu. Tam i do nas tutaj dołączenie. I pani Nina jest tutaj obok mnie, usiądzie razem ze mną. To taka niespodzianka dla państwa mała. Poznałam państwa w sumie niedawno. Proszę bardzo i proszę. Państwo już jesteście gotowi, bardzo proszę, tak jest. Przepraszam, że sama tego nie zrobiłam, ale myślę, że nie. Jesteśmy w małej bardzo.
No ja bym chciała, że pan usiadł obok mnie.
To...
Ale no,
dzisiaj uwielbiam was. Dzisiaj...
I pan co, patrząc na moje gabaryty, to raczej ja pana na kolanka mogę wziąć, ale... Miałam jednego pacjenta, który ważył 39 kilo i mam zdjęcie, jak trzymam go na rękach. Osobiście mój mąż robił to zdjęcie. Strasznie sympatyczny starszy pan, przypominał absolutnie z wyglądu Einsteina, pan Władysław, i naprawdę był kruszynką. A słuchajcie, ja jestem kobieta rącza, silna, pod wezwaniem mięsień, biceps posiadam. No i jak szarpnęłam tego pana do góry, tak on od razu tymi nóżkami wierzgnął i już był na moich rękach i mam takie fajne zdjęcie pamiątkowe, bo pana już z nami nie ma, bo wiekowy, wiekowy.
Tutaj kolega Marcin wkłada mi właśnie mikrofon w usta. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie. Kłaniam się jeszcze raz państwu. Dziękuję, że przyszliście. Słuchacie nas w czwartki?
Tak.
Zawsze?
Zawsze.
Srebrne pokolenie.
To panie Andrzej.
Srebrne pokolenie słucha i to dużo.
Robimy próbę mikrofonu. Tak, tak. Słychać. Marcin kiwa głową, że słychać. Tak, jest wszystko pięknie. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy bardzo za pomoc. Jesteście z nami, bo jesteście po pierwsze słuchaczami naszej audycji. Państwo zresztą również, ale wszystkich na scenę nie mogę zaprosić. Dlatego pomyślałam sobie, że dwie osoby wybiorę. Tak, my zawsze jak prowadzimy te rozmowy w czwartki, mamy ochotę zadzwonić do Państwa, bo Państwo piszecie, nawiązujecie kontakt z nami, jesteście, można powiedzieć, obecni. My to czujemy z panią doktor. Nie zawsze możemy zadzwonić, nie zawsze możemy odpisać, no ale bardzo się cieszymy, że dzisiaj jesteście.
Ale wczoraj na przykład audycja wymknęła się spod kontroli dzięki SMS-om Państwa, bo tak naprawdę myśmy miały zupełnie inny plan na audycję, przynajmniej w założeniu, a ponieważ SMS-y przeszły w zupełnie jakby innym kierunku, no to już audycja była pociągnięta w innym kierunku.
Tak, my rozmawiałyśmy wczoraj o lekarzach, o lekarzu interniście, o geriatrze, o tym, czym one się, te dwie specjalizacje różnią od siebie, jak Państwo postrzegacie geriatrę, czy macie swojego geriatrę, czy macie swojego lekarza rodzinnego, jak podchodzicie do tego. Temat służby zdrowia jest trudnym tematem w każdym wieku, nie tylko dla seniorów, ale wydaje mi się, że ten temat jest przez nas celowo oświetlany, mocniej, szczególnie i wyjątkowo. Jestem przekonana, że to jest wyjątkowa audycja, pani doktor. Dzięki pani doktor.
Pozwólcie mi się państwo chociaż łudzić przez chwilę.
W Radiu Gdańsk. Dlatego, że tak naprawdę seniorzy, ludzie już, którzy troszeczkę przesuwają się na tej taśmie pokoleniowej do tyłu, są trochę mniej zauważalni i zauważani, tak uważam, przez system każdy, i ekonomiczny, i społeczny, i zdrowotny. Nie wiem, macie takie Państwo wrażenie? Jeśli tak, to się cieszę, że jest takie wrażenie i się cieszę, że ta audycja jest właśnie dla tych ludzi. Też oczywiście nie tylko, bo przecież możecie Państwo słuchać 30, 40, 50-latkowie, ale jeśli słuchają nas ludzie, którzy czegoś się dowiadują, w czymś możemy pomóc, tym właśnie którym pomóc jest najtrudniej, bo to 65 plus, jak pani doktor mówi, ten wiek senioralny, który się zaczyna, to tak naprawdę on idzie i idzie i idzie i on jest dużo dalej, można powiedzieć, ustawiona jest optyka.
65-latek,
tak jest.
To jest młodzież. To jest w tej chwili, to jest młodzież. Ja zawsze, proszę Państwa, podaję ten podział taki przez WHO starości. W ogóle słowo starość, takie, no dojrzałość, taka późna dojrzałość, to brzmi lepiej. Czyli ja zawsze mówię, 65-75 to jest młody, stary. Skoro młody, no to po co już mówić stary, młody i tego się trzymajmy. Potem jest 75, 85, to jest stary. 85, 95, stary, stary. Powyżej 95, sędziwy.
Czy pani doktor nie za szybko mówi?
Ale przyszedł kiedyś SMS, w którym dostałam reprymendę, że jeżeli mam mówić do osób starszych, to mam mówić wolniej i wyraźniej. I bardzo dobrze, proszę państwa, bo no, jakby nie zawsze nad tym panuję. Natłok myśli sprawia, że chciałabym szybko powiedzieć to, co akurat mam teraz w głowie, ale to mam świadomość, że to może być niezrozumiałe dla osób słuchających, bo ja sama bym chciała, żeby do mnie ktoś mówił wyraźnie. Ale wrócę do tego wieku sędziwego, bo ja w tej chwili tych pacjentów sędziwych, czyli powyżej 95 roku życia, mam coraz więcej. Ja nie wiem, czy macie państwo świadomość, że w Gdańsku w tej chwili mieszka 60 kilku powyżej 100 latków. To jest bardzo dużo. To jest, tak jest, powyżej 100 lat i mój taki najstarszy pacjent odszedł półtora roku temu, miał 106 lat i tak naprawdę odszedł tylko i wyłącznie z powodu starości. Tego, że jego organizm powoli po prostu, tak, on po prostu powoli gasł. To, co mu przeszkadzało od 62 roku życia powypadkowo, to było niedowidzenie obuoczne, a tak poza tym był naprawdę bardzo fajnym, eleganckim, bardzo inteligentnym i elokwentnym pomimo wieku starszym panem. Cudownie.
Może macie ochotę państwo całkowicie złamać konwencję tego spotkania i na przykład zrobimy tak, że ja z mikrofonem zejdę na dół. Kto będzie miał ochotę zapytać bezpośrednio panią doktor o coś, ale umawiamy się na krótkie pytanie i krótkie odpowiedzi.
Dobra, wagi nie podam.
To ja do wszystkich podejdę, i tych, którzy zgłoszą taką chęć. Proszę teraz nie odpowiadać, bo widzę, że decyzja trudna. I jeżeli będziecie państwo mieli ochotę, to proszę tak cichutko tą rękę tam gdzieś w tego i ja już będę widziała, będę podchodzić i może jest coś takiego, bo uwielbiam takie sytuacje, kiedy jesteśmy twarzą w twarz. To są najlepsze sytuacje, nie musicie siadać przy tym komputerem, nie musicie dzwonić, zresztą i tak wtedy nikt nie odbierze, bo my nie odbieramy telefonów, tylko niestety te SMS-y. A tutaj jest taka okazja, więc jeśli ktoś ma ochotę już, jeśli już ktoś coś, to bardzo proszę. Jeśli nie, to ja zdradzam swoją niespodziankę. Otóż pani Nina i pan Andrzej, to są ludzie, którzy są już na emeryturze. Prawda, panie Andrzeju, ile lat?
Oczywiście, ja już 16 lat.
Ja dopiero drugi rok.
Drugi rok.
Ja ale... jestem młody emeryt.
Młody emeryt.
Młody stary.
Młody stary. Młody stary.
Jak zdrowie?
Teraz już bardzo dobre.
Panie Andrzeju?
Moje cały czas jest dobre. Jestem ciągle aktywny i ciągle jest dobre.
Widzi pan, to
mimo trudnego zawodu, jakim pracowałem.
To nie tylko ja ten mikrofon tak trzymam. Okazuje się, że pan również. O tak, dokładnie. Dobrze. Tak wtedy lepiej słychać. Dlaczego pana zaprosiłam, dlaczego panią zaprosiłam? Bo macie wspólną jedną cechę. Podróżujecie. Jesteście emerytami, seniorami, którzy jednak postawili nie tylko na panią lekarz, na lekarza, na geriatrę, ale również na podróże, na inny rodzaj życia. Zaintrygowało mnie to, żebyście troszeczkę powiedzieli o tym, jak to wyszło, dlaczego tak robicie, co było powodem tego i gdzie podróżujecie. I pani Nino.
Przede wszystkim nie przywitałam się z państwem, także witam państwa bardzo serdecznie. Ja jestem na emeryturze dopiero drugi rok i moje motto życiowe to jest: kto chce zwiedzać obce kraje, niechaj zwiedza. Ja zostaję. Gdy byłam czynna zawodowo, zwiedziłam kawał świata, byłam w Europie, w Afryce, w Azji, a teraz zwiedzam Polskę. I pani redaktor się zaintrygowała tym, ponieważ ja zaczęłam zdobywać koronę gór Polski. Nie wiem, czy państwo wiecie, ile jest w Polsce pasm górskich.
A kto z państwa jeździ tak samo jak pani Nina i pan Andrzej? Kto podróżuje? Jeździcie? Ale niedużo widzę, niedużo tych rąk w górze. Pani doktor, nie spojrzałam w tą stronę. A panie Andrzeju, a pan jak?
No, ja przepraszam.
Ile państw już pan za panem?
Nie zliczę.
Ale ile? 100?
No, przynajmniej.
No, o, proszę bardzo.
Więc ja świat zwiedzam.
I jeszcze raz pytanie do państwa. Można? To dlaczego tak nie jest? Dlaczego państwo nie... To może pani doktor, w takim razie pytanie do was, do państwa. Może o podróżach będziemy z panią doktor rozmawiać, a nie o chorobach. Jednak trzeba to połączyć pewnie jakoś będzie, wypośrodkować, prawda?
Znaczy, wiecie państwo, mi się włącza coś takiego jak zawodowe skrzywienie, czyli gdzieś tam muszę wtrącić o jakiejś chorobie. Nawet nie, bo ja o chorobach też nie lubię rozmawiać. I tu się zupełnie szczerze przed państwem zwierzam, że nie. Choroby nie są moją pasją, pomimo wykonywanego zawodu. Natomiast czasami trzeba porozmawiać o dolegliwościach, bo nie zawsze trzeba te, nie wszystkie dolegliwości musimy leczyć farmakologicznie. I jakby świadomość osób, które przychodzą do gabinetu również w wieku senioralnym, jest coraz większa i bardzo mi się to podoba, że bardzo zmienia się pokolenie osób starszych. Ja się starzeję razem ze swoimi pacjentami, co też podkreślam. I widzę, że coraz więcej osób chce żyć inaczej. Jest inna świadomość. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, paręnaście lat temu, większość osób starszych paliła papierosy. W tej chwili to są naprawdę na palcach jednej ręki, ja mogę policzyć osoby, które palą, ale też z dumą podkreślają, że jeszcze 10 lat temu, czy tam do 45 czy 60 roku życia palił ktoś, a w tej chwili już nie pali. Super. Niech to będą drobne zmiany, chociaż uważam, że akurat rzucenie nałogu palenia jest ogromną zmianą, zwłaszcza w wieku dojrzałym. Każda zmiana na dobre, każda zmiana trybu życia, charakteru życia, zwiększenia ilości podróży, oczywiście fajnie, nie każdy może sobie pozwolić na podróże, bo go coś może ograniczać, czy finansowo, czy jakieś niedogodności, czy niesprawności fizyczne, ale każda drobna, nawet najmniejsza wycieczka uważam, że powinna być doceniana.
Ja chciałam zapytać pana Andrzeja, bo przecież i pan Andrzej, i pani Nina też nie jesteście takimi okazami pewnie zdrowia. Każdy z nas coś ma. To nie jest tak, że wy jesteście jakimiś cyborgami, supermenami. Jeździcie, postawiliście na podróże, postawiliście na to, żeby te gabinety troszeczkę bardziej omijać. Prawda? Zgadza się?
Tak, jeżeli chodzi o zdrowie, to ja jestem osobą niepełnosprawną. Mam grupę inwalidzką. No tam trochę z sercem miałam kłopot, jestem po ablacji, po kardiowersji i miałam taki epizod z nowotworem bardzo złośliwym, ale o tym nie pamiętam. A pan? Wyrzuciłam to z pamięci.
Ja bardziej stawiam na aktywność seniorów, żeby pobudzać seniorów do aktywnego życia, do wyjazdów. Pamiętam, jak zakładaliśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku jeszcze 15 lat temu, chodziliśmy z karteczkami, prosiliśmy, żeby do Domu Kultury ktoś przyszedł. Bardzo mało osób. W tej chwili to są, nie ma miejsc na tych uniwersytetach.
Teraz jest sytuacja odwrotna.
Teraz nie ma miejsc, nie ma sal wykładowych, nie ma jak po prostu zmieścić tych ludzi.
A ja zrobię mały egzamin. I teraz... Kto z państwa chodzi? Uniwersytet Trzeciego Wieku? Zgadza się. I wykłada. A autorem? Czyli sytuacja się zmieniła.
Zmieniła się sytuacja i ta aktywność tak wzrosła w tej chwili, że naprawdę bardzo dużo ludzi, jak jeszcze 7 czy 8 lat temu, jak mobilizowałem do wyjazdów seniorów, to małe grupy, małymi grupami jeździliśmy. W tej chwili naprawdę zaczynają pobudzać się aktywnie i widzę, że to przekłada się na zdrowie. Jednak niektórzy mi mówią, że mniej tabletek biorą, że po prostu zaczynają ten ruch, jednak jest problem. I druga sprawa, że jak mają zaplanowany wyjazd, cały czas myślą o tym wyjeździe.
Więc jest na co czekać.
Jest na co czekać. Oni się przygotowują i dzwonią do mnie. To jest akcja taka, że po prostu widać, że aktywnie zaczynają myśleć o tym, o czymś innym, nie o chorobach.
Pani doktor, czy podróżowanie, czy właśnie ten aktywny tryb życia, czy to zmienianie, że tak powiem, patrzenia na różne swoje schorzenia i odsuwanie tego od siebie, to może być taka najlepsza tabletka, jaką pani zapisze i czy ona działa we wszystkich przypadkach, bo pewnie tak nie jest, prawda?
Nie jest, pani nie jest,
pani pewnie spotyka się z seniorami różnymi, prawda?
Znaczy, no właśnie, no tacy seniorzy jak pan Andrzej to nie odwiedzają gabinetów lekarskich i ja z nimi jako lekarz nie mam, zawodowo nie mam do czynienia.
Ale pani Nina już
jak
tak.
Pani Nina tak.
A mimo wszystko, i prawda, świetnie. Korona ziemi.
Okej. Dobrze, ale korona pani Nina Polski. Ma cel. Tak? I jeżeli to pomaga w życiu, a nie przeszkadza w chorobie i nie nasila objawów choroby i skoro jest dobrze, to dlaczego nie? Prawda? Bo co innego, jeżeli ktoś nagle postanowi zdobyć koronę Polski, ale ma pewne ograniczenia, tylko próbuje sobie udowodnić, że od dzisiaj nie biorę leków, natomiast zajmuję się tylko aktywnością fizyczną. Tak się nie da w wielu przypadkach, wiecie państwo. I to niezależnie od wieku, czy ma się lat 30, czy ma się lat 90, że ten zdrowy rozsądek zawsze musi być zachowany.
A czy senior ma jakieś ograniczenia w ogóle? Tak patrzę trochę prowokacyjnie na panią doktor i na państwa. Żadnych, wszyscy kiwają głową, że nie.
Boże, jakie trudne pytanie.
No właśnie. I tak, i nie podejrzewam, bo jeśli na przykład dzieje nam się coś z noga...
Senior a senior. Senior a senior. Tak.
Mhm. Czyli to trzeba pogrupować.
Trzeba pogrupować zdecydowanie, bo jest bardzo zróżnicowana. Seniorzy to jest bardzo zróżnicowana grupa. Bardzo.
Dlatego my raz w tygodniu, zawsze w ostatni czwartek miesiąca, nie rozmawiamy z panią doktor, tylko ja zapraszam osoby, które są właśnie tą grupą seniorów, którą pan Andrzej i pani Ina reprezentują. Czyli
ja bym powiedziała, że są grupą, która jest zaprzeczeniem wizji seniora w Polsce. Bo też zobaczcie państwo, jak to jest. No, jakie my mamy wyobrażenie na temat seniorów w Polsce? Grupa szara, smutna, przesiadująca w przychodniach, bo tylko to mają do roboty. Nic bardziej mylnego. Ale przez lata taki obraz tego seniora był tworzony, a to się naprawdę bardzo zmienia.
Ale pani doktor, ja pani powiem tak, nawet jeśli przesiadują w tych przychodniach, to
a niech przesiadują,
to widocznie muszą.
Jeżeli potrzebują, to
widocznie
muszą
potrzebują.
To robić,
no. Każdemu z nas życzę tego, byśmy do przychodni nie zaglądali. Ja bywam raz w tygodniu, niestety. Zawsze coś mi potrzeba, zawsze coś muszę załatwić. No niestety, dbanie o zdrowie to też profilaktyka. To nie jest tak, że coś mnie boli, ja siedzę i cierpię na jakieś straszliwe choroby, ale chodzi o to, żeby lekarza zacząć traktować, ja mam taką wizję lekarza, jako, nie wiem, człowieka pierwszej potrzeby, mówiąc krótko, czyli od czasu do czasu tam wstąpić, porozmawiać, zapytać. Jesteście ludźmi, którzy powinni spotykać się, być może więcej chorób, większych chorób by nie było i tylu chorób by nie było, gdyby 30, 40, 50-latek trafiał tam regularnie, miał dostęp, chciał pójść, porozmawiać, był otwarty. To samo, gdyby dotyczyło lekarzy. Tak nie jest. Jakoś mam wrażenie, że nawarstwia się problem po 60 właśnie.
Zaczyna się pewnie. Problem. Że problem polega na tym, że większość, wiele chorób, które robią straszną krzywdę i spustoszenie w organizmie, nie daje dolegliwości bólowych. Bo nadciśnienie nie daje bólu, cukrzyca nie daje bólu, zaburzenia rytmu serca wcale bólu też nie muszą dawać, nowotwór na początek też nie daje bólu, a dopiero jak się zaczyna coś dziać, wtedy pacjent w panice pojawia się w gabinecie lekarskim. Być może jest to moment, kiedy jest trochę za późno na to, żeby stosować profilaktykę, bo my wtedy musimy prowadzić szybką diagnostykę i szybko włączać leczenie. Też sobie tak wyobrażam, że większość Polaków stosuje badania profilaktyczne i tak byłoby super, ale to jest po prostu, proszę państwa, niemożliwe, bo no nie jest na razie możliwe. Jest za mało lekarzy, za mało pielęgniarek, których bardzo brakuje, o których się bardzo mało mówi i też uważam, że to jest niedobre, ale rzeczywiście profilaktyka w każdym wieku odgrywa ważną rolę. I teraz, gdyby nawet, jeżeli do 65 roku życia jesteśmy zdrowi i badaliśmy się sporadycznie, to po 65 roku życia nic się nie zmienia, bo jeżeli nadal jesteśmy zdrowi, to badania raz w roku są wystarczające, ale niech one będą regularnie. Bo tak naprawdę badanie raz w roku wykonane, panel badań, na które poważnie, uwierzcie mi, może dać lekarz pierwszego kontaktu skierowanie. I to wcale nie muszą być jakieś wymyślne badania, tylko badania podstawowe, bo w nich możemy zauważyć, że jest jakieś odchylenie od normy i wtedy dopiero poszerzać diagnostykę. Ale tak jak mówię, część osób przychodzi wtedy, kiedy zaczynają się dolegliwości. To czasami bywa za późno. Zobaczcie państwo, jeżeli pani Nina chodzi i zaczęłaby ją boleć noga, to ona będzie raz, dwa u lekarza. Tak samo pan Andrzej. I bo jeżeli coś nam dokucza, to my się od razu pojawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o osoby młode, bo też czasami pracuję jako internista i zajmuję się osobami młodszymi, to bym powiedziała, że w tej chwili pokolenie młodsze jest bardzo skupione na profilaktyce, ale niekoniecznie na leczeniu. Czyli róbmy dużo badań, z których czasami nic nie wynika, ale na wszelki wypadek. Tylko wiecie państwo, żeby badania coś nam pokazały, to one muszą mieć jakiś sens. One muszą mieć jakiś sens, prawda? Bo zakładając na przykład teraz, co z tego, że ja sobie zrobię w tej chwili rezonans głowy, jeżeli ja nie mam żadnych dolegliwości z tej strony? No zobaczę, że coś tam już starość dopada, jakieś komórki szare zanikają, ale ja dalej z tym nic nie zrobię. Żeby badania nam coś pokazały, one muszą mieć sens. Wykonywanie badań w dużej ilości, z których potem nic nie wynika, nie zawsze, proszę państwa, łączy się z dobrą diagnostyką, bo potem się można w tych wszystkich badaniach pogubić. One muszą być dobrze poprowadzone.
Proszę państwa, jeśli są pytania, bardzo proszę, podejdę, proszę
zapytać.
Ja podejdę z mikrofonem, może będzie, chyba że macie państwo ochotę bez mikrofonu zadać pytanie. Mam nadzieję, że będzie słychać. Proszę bardzo, proszę podejść z mikrofonem, proszę bardzo, podejdę, proszę bardzo. Mhm.
Ja wytrzymać. Będę mówić o Giżycku.
Będę trzymać, proszę bardzo. Bardzo, bardzo szczególnie słucham.
Szczególnie miłe także dla pani miasta.
Ja będę trzymać, będzie łatwiej.
Aha, dobra. Tak jest. Więc ja jeżdżę już od 5 lat po całej Polsce. Moim marzeniem była w pierwszym roku mojej emerytury, a to było niecałe 6 lat temu, Katalonia, Hiszpania, Barcelona, okolice, ale pod tym kierunkiem kultura, Gaudi, Picasso i podobne miejsca. Zorganizował nam to mojej siostrze, też już emerytce, jej syn. Ja w tej chwili jeżdżę po Polsce. Policzyłam sobie, że w ubiegłym roku poza domem byłam 87 dni. I jest to niekosztowna forma zwiedzania i odwiedzania miejsc, bo jeżdżę zimą do Kudowy Zdroju do przyjaciół, przyjaciele przyjeżdżają do mnie latem. Byłam w tym roku w Kazimierzu Dolnym, też u przyjaciółki z okresu studiów, nawiązałyśmy kontakt, ona była także u mnie, czyli wymiana.
A jak się pani czuje podczas tych podróży?
A doskonale.
A nic panią nie boli?
Nic nie boli.
A jak pani to robi?
Czasami lewe kolana, czasami lewe kolano, ale także każdego roku jeżdżę do sanatorium. Moim ulubionym miejscem jest Inowrocław. Raz NFZ-u, raz prywatnie, to nie są takie wielkie koszty. Naprawdę, jak się któryś raz jest, to 2 tygodnie kosztują, bo czasami ktoś mnie pyta, 1400, 1700 zł, jak moja siostra była po raz pierwszy, więc jak ktoś nie ma od razu wyłożyć, to może sobie tak na kupeczkę co miesiąc składać. Więc mówię, aha, a pytają mnie się, a co mąż na to? Mąż zostaje w domu i pracuje, bo ktoś musi zarobić na masełko.
I na sanatorium.
I na sanatorium, a sanatorium to w zasadzie wychodzi mi darmowo, bo synowie mówią,
bo mąż sponsoruje.
Bo mąż sponsoruje, bo musi mieć zdrową żonę, a dwaj synowie też dokładają, bo matka musi być zdrowa i czasami zająć się wnukami.
A jak ma pani na imię?
Zofia.
Pani Zofio, szczególnie nam ciepło i dziękujemy za pani cudowne opowieści tutaj odnośnie właśnie...
Przez 30 lat pracowałam i byłam kierownikiem klubu osiedlowego na moim ukochanym Niedźwiedniku. Prowadziłam prawie 20 lat klub seniora, ostatnio gimnastykę rehabilitacyjną, ale ponieważ tak się już zgrzałam i zorganizowałam w kolektywie, to teraz bardzo lubię tak samotnie gdzieś skoczyć. Więc jeżeli komuś klub seniora i takie spotkania odpowiadają, to jest cudowna rzecz. Cudowna rzecz. Wyjść z domu do ludzi. Ja w tej chwili odwrotną drogę. Dziękuję bardzo.
Ktoś bardzo jeszcze ma ochotę powiedzieć coś, to bardzo proszę podejdę, jeśli jest taka chęć. Te kluby seniora wiążą się z tymi podróżami, prawda, pani doktor, naszymi i z tą wizją, którą my tutaj staramy się jako przeciwwagę położyć, prawda, na szali, żeby nie rozmawiać tylko i wyłącznie o schorzeniach, o problemach wieku senioralnego, ale też, żeby troszeczkę jeszcze zrobić coś, co na przykład, o czym powiedziała pani Zofia, ale myślę, że tak jak siedzicie państwo tutaj na sali, to każdy z was mógłby taką opowieść popełnić i każdy z was mógłby opowiedzieć i każdy z was gdzieś był i każdy z was coś ma takiego do powiedzenia. Czego oczekujecie od spotkań z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską? To mogę się tego tylko domyślać, czytając czasami SMS-y od państwa. Jesteśmy bardzo otwarte na propozycje, na tematy, na to, żebyście państwo nam sugerowali, co tak naprawdę interesuje seniorów, no bo o podróżach ciągle rozmawiać nie będziemy. Ja wiem, że pan Andrzej się tutaj mocno uśmiecha i chciałby rozmawiać. Bardzo proszę.
Nie, proszę państwa, ja już od razu tłumaczę, jak wygląda. Nie ma. W tej chwili w Polsce jest około 400 geriatrów. Jak 2 lata temu byłam na szkoleniu geriatrycznym, piszę do mojego męża, mówię, słuchaj, jest 268 geriatrów w Polsce, a on, inżynier, umysł ścisły, odpisuje, aha, z czego połowa już nie żyje. No, tak, no, proszę państwa, tak, bo to tak wygląda dramatycznie trochę.
My wczoraj rozmawiałyśmy na ten
właśnie,
temat.
Ja chciałam powiedzieć taką rzecz. że w 2013 roku wydarzyło się taka zła rzecz w Gdańsku, mianowicie było nowe kontraktowanie. To był rok nowego kontraktowania i 4 poradnie geriatryczne w Gdańsku straciły kontrakty z NFZ-em na geriatrię, w tym ja. I od tamtego czasu już pomimo walki naprawdę półtora rocznej myśmy tego kontraktu nie odzyskali i pewnie przez wiele lat nie odzyskamy, bo musi być nowe AOS, czyli nowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna, nowe kontrakty, przychodnia musi spełniać odpowiednie warunki. Efektem tego jest to, że w Gdańsku jest jedna poradnia geriatryczna, na Morenie, na Jaśkowej Dolinie 105, tylko i wyłącznie, i to jest 12 godzin w miesiącu. 12 godzin w miesiącu. Natomiast po zlikwidowaniu tych 4 poradni w Gdańsku w 2013 roku powstały 2 nowe poradnie w Gdyni. Ale co z tego, proszę Państwa, jeżeli to jest Gdynia, działki leśne, to jak senior z Gdańska czy z Pruszcza Gdańskiego tam dojedzie? Nie dojedzie. Bo umówmy się, ja myślę, że to co zresztą wczoraj się mówił, nie każdy senior potrzebuje geriatry. Geriatry potrzebuje ten senior najbardziej chory. Może też senior na początku swojej choroby, żeby pewne rzeczy uporządkować, bo ja nie wykluczam absolutnie, że ja pacjentów kieruję do kardiologów, bo potrzebuję wsparcia kardiologicznego, potrzebuję wsparcia nefrologicznego, jak mamy pacjentów z niewydolnością nerek. Pamiętajmy o tym, że ta grupa 80+, to jest grupa najczęściej najbardziej schorowana, taka grupa pacjentów, gdzie tych chorób jest wiele, gdzie choroba wyklucza chorobę i gdzie lek wyklucza lek. A jeżeli pacjent bierze, proszę Państwa, i miejmy tego świadomość, więcej niż 3 tabletki na dobę, to interakcje między tymi lekami są na 100%. Jedna tabletka, działania uboczne 50/50. 2 tabletki 75%, że będą działania niepożądane. Jeżeli bierzemy 3 i więcej, to prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych wynosi 100%. I jeszcze taką może ważną informację dla Państwa. Nie zawsze da się zmniejszyć ilość tych tabletek, bo jeżeli ktoś ma 8 chorób, to ja czasami po prostu rozkładam ręce, bo bym chętnie jeszcze coś dołożyła zamiast odjęła, ale wiem, że to będzie już po prostu nierozsądne. A dla komfortu życia tego człowieka czasami musimy coś dołożyć. I 67% hospitalizacji po 65 roku życia, zobaczcie Państwo, to są 2/3, 67% to są 2/3 hospitalizacji osób po 65 roku życia wynikają z przedawkowania, ze złego podawania, ze złego przyjmowania bądź interakcji międzylekowych. To jest ogrom, my sobie z tego nie zdajemy sprawy.
Czy Państwo konotujecie to jakoś, zapamiętujecie to? Pani doktor nie za szybko mówi troszeczkę? To ja się bardzo cieszę w takim razie, bo już chciałam troszeczkę zwalniać i tak dalej. A jak pani Nina tego słucha, podróżniczka, Korona Polski, pan Andrzej, również podróżnik, 100 krajów prawie za nim, to co sobie myślicie Państwo również z tymi 8-10 chorobami? Co Pani myśli, jak Pani to ustawia? Buntuje się Pani przeciwko temu? Czy rozumie Pani to, co doktor też tu przekazuje w taki sposób przez siebie?
Łykam rano tabletki, biorę plecak i idę w górę.
No i brawo, no. Proszę Państwa, tak, ja w góry nie pójdę.
Myślałam, że rozwinie Pani to jeszcze bardziej.
Nie, ale mi się to, ale ja uważam, że to było, że to była kwintesencja. Proszę Państwa, ja w góry nie pójdę, bo czekam na operację kolana, już mam skierowanie 21 stycznia 2029 rok, więc jest dobrze, bo wtedy będę akurat, jak powiedział Pan doktor, będzie Pani w takim wieku, że już będzie Panią, nie będzie wstydu Panią operować, bo tam, no więc właśnie, ale uwielbiam rower, ja mam na rowerze wolność, ja czuję wolność na rowerze, nie to, że wiatr we włosach, wiecie, to nie o to chodzi, ale mniej mnie boli i czuję się wolnym człowiekiem i właśnie tu już opowiadałam Pani Ani wczoraj. Otóż w sobotę pierwszy raz na własne oczy widziałam łosie w Polsce, koło Sulęczyna. Normalnie stado, które jak myśmy zawrócili z mężem, żeby zrobić zdjęcie, z godnością poszło do lasu, nie pozwoliło się sfotografować. Piękny widok, więc rozumiem, że Pani zwiedza Polskę, bo ja chyba też jestem fanką Polski. Też ja mam taki lokalny patriotyzm i mnie tutaj te Kaszuby nasze, to mi się to podoba. Bo gdzieś każdy musi mieć jakiś wentyl bezpieczeństwa, znaleźć jakąś odskocznię. Więc żeby nie zwariować w pracy tylko z osobami chorymi, starymi, obciążonymi, z troskami, to gdzieś każdy z nas jakiś ten wentyl bezpieczeństwa ma. I ja teraz mam ten wentyl na rowerze.
weszło młode pokolenie, trzeci rząd od tyłu, tak no, mam ochotę.
Średnia wieku na sali lepsza.
Coraz lepsza, dokładnie. Ja się cieszę, że te audycje, pani doktor, są słuchane nie tylko przez 60-latki i wyżej, ale również czasami piszą ludzie 30 lat młodsi.
Ale zawsze podkreślają, wprawdzie seniorem nie jestem, mam dopiero 42. Ale zawsze wiecie, ten wstęp. No do pokolenia seniorów jeszcze nie należę, bo mam 38. Dobra, okej. Okay, no.
Tak naprawdę ta audycja jest też dla ludzi, którzy seniorów mają obok, którzy mają rodziców, którzy mają dziadków, którzy chcą czegoś się więcej dowiedzieć, a nie wiedzą. Zawsze się zastanawiam, dlaczego nie wiedzą, a potem szybko sobie odpowiadam, a dlaczego mają wiedzieć? Seniorami jeszcze nie są, rodzice też nie chcieli ich zatruwać, jak to mówią, problemami swoimi i często męscy rodzice, ojcowie nie skarżą się, że ich coś boli, są zawsze do końca, trzymają fason, rzadko jest ktoś taki, żeby w domu po prostu kwękał i stękał, więc nie wiedzą. I potem przychodzi taki moment, kiedy pani doktor mówi, nagle się zaczyna coś dziać, prawda? Z dnia na dzień stajemy się opiekunami czasami ludzi starszych, czasami nagle z dnia na dzień okazuje się, że nie wiemy kompletnie, jak sobie poradzić z tatą tracącym pamięć, z mamą, że tak powiem, skrzywioną coraz bardziej, obolałą i musimy. Pan Andrzej chcę coś dodać.
Chciałem dodać, że młodzi powinni słuchać takie audycje, dlatego że wiele osób opiekuje się też starszymi. W związku z tym powinny wiedzieć, jak się zachować w pewnych sytuacjach i to jest bardzo ważne.
Znaczy, ja myślę, że to jest tak, tam gdzie presja, tam agresja. Jak im bardziej będziemy zmuszać młodych do słuchania o seniorach, tym oni bardziej się będą buntować, bo jeszcze jakby nie mają tego własnego doświadczenia.
Trzeba mieć?
A to chyba trochę tak.
Trzeba mieć, tak?
Znaczy, trzeba gdzieś tej starości, tak w cudzysłowie powiem, gdzieś dotknąć w rodzinie, wśród bliskich może, żeby ją zrozumieć, bo to nie jest tak, proszę Państwa, że każdy senior jest inny niż człowiek młody. Nie, absolutnie nie. Tylko mówimy o starości fizjologicznej, czyli starzejemy się fajnie, tak jak pan Andrzej, jak pani Nina. Jeździmy na wycieczki.
Jak państwo wszyscy się świetnie
dokładnie,
starzejecie.
Jest wszystko fajnie. Ja sobie myślę, kurczę.
Wszyscy się starzejemy.
No tak, ja się starzeję.
Już jutro będziemy starsi o jeden dzień, dokładnie tak.
O Jezu,
także to
tam. Oj, tam.
Trzeci rząd też będzie starszy za chwilę, także to tak nie jest do końca. Zresztą każdy z was czuje, 10 lat temu było zupełnie inaczej,
znaczy, jak
na
ja
tym
sobie pomyślę,
niż teraz, prawda?
Ja mam inną myśl, ja mam taką myśl, że jak ja mam teraz 51 lat i moja mama miała 51 lat, jak ja wychodziłam za mąż i ona była taka stara wtedy.
Tak pani myśli,
tak wtedy mówiła. Myślałam, że ona jest taka dojrzała, a ja taka młoda, zaczynam życie nowe. I teraz sobie myślę, teraz, nie? Bo koleżanka, córka mojej koleżanki jest dokładnie 24 lata różnicy, tak jak między mną a moją mamą. Ja sobie myślę tak, Boże, jaka ona młoda, no ale ja też w sumie jeszcze jestem młoda, nie? No, czyli moja mama, jak ja wychodziłam za mąż, była w sumie młodą kobietą. Ale teraz tak o tym myślę, a wtedy była dla mnie dojrzała, tak? To się zupełnie inaczej postrzegało. Jak ja sobie pomyślałam kiedyś, Boże, moja babcia miała 48 lat, jak ja się urodziłam. Sędziwa. A teraz wiemy, że sędziwy to jest 95+. To się naprawdę zmienia. Punkt widzenia od punktu siedzenia i od tego, ile wiosen na karku i ile dolegliwości. Tak? I nie zrozumie, jeżeli kogoś nic nie boli i jest zdrowy, to nie zrozumie tego, którego coś boli i w czymś nie domaga. To jest tak, jak wiecie, głodny i syty. I tak samo jest w chorobach. Trzeba przez pewne rzeczy przejść i koniec. I wtedy
proszę mówić, ja tylko tak się westchnęłam, bo pomyślałam sobie o tych wszystkich osobach, które czasem piszą do nas podczas naszych audycji właśnie w czwartek, mówiąc, że one ciągle chcą żyć, ciągle chcą jeździć, ciągle chcą być na topie. Mają 70, 80, a i nawet 90-letni ludzie są, którzy nie chcą tego słuchać. Nie chcą, po prostu mają zupełnie inną filozofię i ja muszę ich uszanować. Pani doktor mi mówi, dlaczego muszę, znaczy ja ich szanuję, tylko ja muszę ich zrozumieć, bo wydawało mi się, że być może to też jest kwestia tego, na co patrzy się może na co dzień, prawda? Jeśli ktoś żyje z osobą chorą, na przykład,
No to jest to rodzaj takiego już ustawiania takiej optyki, taki peryskop na to, że wszyscy wtedy chorujemy, prawda, że jest w pewnym momencie problem z sercem, z wątrobą, z nogą i tak dalej. A tak wcale nie musi być, bo to tak naprawdę to życie i ta aktywność, ta młodość w starszym ciele jest...
Znaczy zmieniają perspektywę ogólnie życia. No taka jest prawda. No, wiecie Państwo, może być 20-letni hipochondry, który będzie po prostu odwiedzał gabinety lekarskie wszystkie, tylko dlatego, że będzie miał poczucie ciężkiej choroby, której nie ma, i będzie 90-latek, który będzie wypierał wszystkie choroby, a będzie naprawdę chory. I jednego i drugiego leczy się ciężko. Bo leczy się ciężko, który ma objawy urojone, bo w końcu coś można przeoczyć, bo wiemy, że po prostu przychodzi z kolejnymi wymyślonymi chorobami, ale też leczy się ciężko tego, który się nie przyznaje do tego, że mu coś dolega. Bo ja się opieram na tym, czego się dowiem od pacjenta. Opowiadam to jako dowcip. Przychodzi do mnie 97-letnia pani, kwitnąca, piękna kobieta, czerwone paznokietki, ust korale, słuchajcie, super babeczka. Pani doktor, pani mi wypisze leki na 4 miesiące. Pani da nawet na pół roku, muszę pojechać mojej starej córce pomóc.
Piękne, naprawdę. Jakbym siebie słyszała czasami.
Ja mówię do mojego męża i mówię ci to ja, twój geriatra. I tak się czasami podpisuję w SMS-ach do moich przyjaciół. To mówiłam ja, twój geriatra, żeby pamiętali, z kim mają do czynienia. Ja się śmieję, że wcześniej czy później, obym dożyła, proszę Państwa, obym ja dożyła, oni do mnie trafią, ci moi przyjaciele.
A można sobie dorabiać filozofię do swojego starzenia się, do swojej starości? Czy ewentualnie każdy z nas to robi? Czy ludzie po prostu jakby bezrefleksyjnie, beznamiętnie na przykład robią coś takiego, dorabiają? Czy po prostu żyją, starzeją się, umierają? I nikt nie myśli w ogóle o tym i w ogóle nikomu nie są takie właśnie rozważania i tak dalej potrzebne.
A to jest akurat świetnie, że to pytanie padło, bo to jest rozmowa sprzed kilku tygodni z moją koleżanką, która jest pielęgniarką, zajmujemy się obie osobami starszymi. To była rozmowa a propos przyzwyczajania osób młodych do śmierci w rodzinie. Kiedyś, proszę Państwa, ja to była rozmowa z nią. Jak umierał ktoś w rodzinie, na wsi, to trumna była wystawiona w domu, rodzina się zbierała wokół i wszyscy byli przyzwyczajeni. Dziadek umarł, bo był stary, babcia umarła, bo była stara.
No tak, do dzisiaj się dzieje.
Było takie większe pogodzenie. My się teraz mniej godzimy ze śmiercią i ze starzeniem. I ja to nawet widzę po sobie. To już pomijam to, że ja się starzeję i tam, wiecie, to nie o tym mówię. Ale widzę coś takiego. Umiera mój pacjent, lat 88. Piękny wiek tak naprawdę. A ja sobie myślę, cholera, młody człowiek mógł jeszcze pożyć. I nie mam w tym nic nienaturalnego. To jest mój naturalny odruch pomyślenia. Kurczę, 88 lat. No w sumie młody. Mógł jeszcze pożyć.
No bo te, pewnie myśli pani o nim jako o człowieku, który był pełen chęci, pełen pasji, pełen życia, jeszcze wiele chciał.
Chyba niezależnie. Teraz jak na przykład mam pacjenta 70 kilka lat i nagle odchodzi z powodu ciężkich chorób, to ja mam w sobie, nie mam w sobie zgody. Takie, wiecie, taki bunt. Jezu, tak młodo, jak tak można w XXI wieku, kiedy jest tyle możliwości, a tutaj się nie udało, bo nie zawsze się udaje. Wiecie Państwo, sami wiecie o tym najlepiej, bo no przecież takie na tym polega życie. Ale jest mniej pogodzenia. I to, co też jest zauważalne, to jest to, o czym ja staram się mówić na szkoleniach, jak szkole pielęgniarki czy opiekunów, generalnie które są młodszym pokoleniem, że wszystkie osoby starsze, ale mówię te 80+, one wszystkie mówią to samo. Czyli pani doktor, niech pani żyje, niech pani korzysta z życia, bo pani jest młoda. Wiecie, jak ja coś takiego słyszę, to mi też jest od razu lepiej. Ale wszyscy to powtarzają. Gdybym ja teraz miał tę mądrość, którą miałem, jak miałem 60 lat, gdybym ja teraz miał tę mądrość i to doświadczenie i tą niemoc, którą mam teraz, a wtedy jej nie miałem, to co ja bym wtedy zrobił? Dlatego, i wiecie Państwo, mi się wydaje, że to trzeba korzystać z takiej mądrości tych ludzi, bo oni coś przeżyli, do czegoś doszli, wyciągnęli wnioski na podstawie swojego życia. Na tym polega mądrość życiowa, że my musimy, wiecie, fajnie by było teraz pójść na studia z tą wiedzą, którą mam, ale te 30 lat temu na studiach było mi ciężko, bo się człowiek był głupi, przejmował się, zwracał uwagę na to, co inni o nim pomyślą. Teraz, jak to mówi moja teściowa, im jestem starsza, tym bardziej mam to wszystko, tym mniej się martwię. O, może tak.
Czego panią doktor nauczyła praca z pacjentami starszymi, z seniorami, z ludźmi, którzy wchodzą do pani gabinetu na co dzień? Czy ma pani jakieś wnioski? Czy ma pani jakieś spostrzeżenia? Czy
czegoś innego niż to, o czym pani wiedziała i myślała?
Nie, nie, ja zupełnie, proszę państwa, jakby geriatria wyuczona i teoretyczna jest zupełnie inna niż geriatria praktyczna. Dlatego, że ja jakby zdawałam egzamin z geriatrii w 2001 roku i jeszcze przez dwa lata nie pracowałam, dwa, trzy lata nie pracowałam stricte, nawet dłużej, chyba cztery lata, nie pracowałam stricte jako geriatra. Tylko pracowałam jako lekarz chorób wewnętrznych, internista, pracowałam też jako lekarz pierwszego kontaktu, to jest bardzo ciężka praca. Natomiast czego nauczyła mnie geriatria inaczej? Ona mnie cały czas uczy jednej rzeczy, tego co powiedziałam przed chwileczką. Żeby doceniać małe rzeczy w życiu, bo nigdy nie wiemy, kiedy zachorujemy i kiedy te rzeczy po prostu będą nam zabrane.
I tak jak pani patrzy na swoich pacjentów, jak na ludzi, którzy wchodzą.
Dokładnie, to oni, tak jak, jakbym podzieliła, zaplątałam się, przepraszam, podzieliłabym pacjentów na takie dwie grupy. Na grupę pacjentów bardzo pogodzonych ze starzeniem się, takich, którzy niezależnie od tego, ile mają lat, są bardzo dla rodziny, są skupieni na swoich bliskich, na to, żeby tym bliskim zrobić jak najlepiej i żeby nie być żadnym problemem.
I tylko bliscy są wtedy na świecie?
Tak, absolutnie.
A oni gdzie?
Oni, pani doktor, niech mi tylko da pani takie leki, żebym ja nie była problemem dla swoich bliskich. To jest taka jedna grupa ludzi. I jest druga grupa osób i tych niestety, proszę państwa, ja muszę usprawiedliwić. To są, jest coś takiego jak egoizm starczy. Że to jest grupa pacjentów bardzo skupionych na sobie, bardzo często to wynika ze zmian, które mamy w mózgu.
Tu na sali ich nie ma.
Nie ma.
Także nie może powinno. Zatrzymamy się trochę dłużej?
Ale widzi pan mówi, nie powinno być. Ja też uważam, że nie powinno być, ale mam tę wiedzę, że wiem, że to są być może nieodwracalne zmiany chemiczne w głowie i to nie zależy od tych ludzi.
Tamten rząd młody nie bywa egoistami, to nie jest egoizm młodzieńczy?
Inny rodzaj egoizmu.
Lepszy?
Nie, nie porównujmy. Nie,
ale jest coś takiego, egoizm, czy to jest tylko egoizm starczy?
Wczoraj rozmawiam, słuchajcie, z moim kolegą, który jest psychologiem, przepraszam, i mówi do mnie, wiesz, ta moja córka, której ja jestem matką chrzestną, starą, ale ona ma dopiero dwa lata, ale jestem. I mówi, wiesz co, Hanka jest taka okropna. Ja mówię, Jarek, to jest bunt dwulatka. A on tak patrzy na mnie, psycholog, nie? Teraz dwulatka, potem pięciolatka, potem piętnastolatka, potem osiemnastolatka, potem trzydziestolatka, potem sześćdziesięciolatka. Daga, o czym ty gadasz?
Czyli co? Egoizm.
Jak ktoś ma zły charakter, to ma zły charakter. Na to tabletek nie ma.
Od urodzenia.
Ale kiedyś mówi się, że tak, tata był bardziej wyrozumiały.
To jest choroba.
Czasem się uśmiechał częściej, choroba. Czasem proszę wychodził państwa, z domu, a teraz nagle taki się zrobił, zdziadział.
To jest, proszę państwa, bardzo często choroba. Albo objaw fizjologicznego starzenia się, kiedy niestety w naszej głowie ta ilość substancji, które dają nam siłę i moc do życia, po prostu się zmniejsza. My potrzebujemy serotoniny, potrzebujemy kortyzolu do życia, a z wiekiem to po prostu spada. I jest taka grupa osób, która do tej pory bardzo aktywna i nagle wyciągnąć z domu nawet na najkrótszy spacer raz w tygodniu, to jest męczarnia.
Ale spacer wszystkiego nie załatwi. Leki? Czyli co, następna audycja o serotoninie, o kortyzolu, o endorfinach i o tym, jak to robić? Czy pójście do pani doktor coś załatwi? Pójście do lekarza coś załatwi, czy nie? Czy właśnie spacer, czy właśnie
ja jeszcze
wyjście,
chcę powiedzieć
czy właśnie koronawirus?
Nie, to musimy jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć. Przyciągnięcie pacjenta na siłę do gabinetu lekarskiego nic nie da. Nic nie da. Bo to jest tak, dwie córki plus zięć, plus opiekunka i siostra pacjentki chcą, żeby ona poszła do geriatry, bo może geriatra coś poradzi. Nic nie poradzi, proszę państwa. Bo to ten pacjent musi chcieć do mnie przyjść, czy do innego geriatry, czy do innego lekarza. To on musi chcieć wyrazić wolę chęci leczenia, bo nie wszystko załatwią tabletki. Nie wszystko, po prostu nie jesteśmy w stanie czasami przeskoczyć procesu starzenia się. Gdybyśmy umieli to robić, to wszyscy mielibyśmy teraz po 27. No,
no to w takim razie, jeśli przychodzi taki pacjent, pacjentka i mówią, że, to czują, że czuje to obniżenie nastroju, że czuje
ale ten pacjent
niechęć.
Czuje, czy rodzina bardziej czuje, bo to też dwie różne rzeczy.
Zostawmy na razie tego pacjenta, który że sam pacjent to czuje, który widzi, że jest
to jesteśmy
inaczej.
Na wygranej pozycji, bo ten pacjent przyszedł z tymi objawami, tak? Wiecie państwo, o co chodzi. To jemu przeszkadza, to on chce coś zmienić w swoim życiu. To ja idę do lekarza, bo mi coś przeszkadza. I liczę na to, mam nadzieję, że uda się coś zmienić. Natomiast jeżeli ja będę ciągnęła teraz swoją babcię do mojej koleżanki, do psychiatry, która ma jej coś dać, ty jej coś daj, wiecie, bo to tak jest często w gabinecie, pani doktor, niech pani coś da, Niech pani mamie powie, niech mama to łyka, niech pani zmusi mamę do łykania tabletek. Nie da się, proszę państwa. Stary człowiek, niezależnie od tego, ile ma lat, jest nadal człowiekiem wolnym. I ma prawo odmówić leczenia. I ma prawo nie chcieć połknąć tabletki. On musi wyrazić wolę i chęć połknięcia. I czy ja będę gadać przez godzinę, czy ja będę gadać przez codziennie, nawet mogą nagrać mój głos i puszczać codziennie rano, to nic czasami nie zmieni. Być może jak przebrniemy przez pierwszy opór i pacjent zacznie przyjmować leki i zmieni się coś w jego życiu po tych lekach, poczuje się lepiej, to, że tak się wyrażę, zaschnie wtedy chęć dalszego leczenia. Ale u ludzi starszych nic nie dzieje się nagle i mózg potrzebuje czasu, więc bardzo często ten proces leczenia, my jesteśmy niecierpliwi, my byśmy chcieli tak, tabletka i jutro już ma być lepiej. Nie, tak się nie da, czasami trzeba poczekać miesiąc, dwa, czasami trzy i patrzymy, jak ten pacjent spod tego kamienia po prostu wychodzi z dziebełko trawki i wtedy ja sobie myślę, Boże, jak dobrze, że warto było czekać, no, ale to jest, to bywa trudne, proszę państwa, to bywa trudne.
Jakieś pytania? Pan Andrzej, proszę bardzo.
Pacjenci czasami oszukują też. Bo ja mam
nie czasami.
No nie czasami. No. Ja mam przykład swojego taty, który chował tabletki pod poduszkę i nie chciał łykać w ogóle.
O, ja miałam pacjentkę, która chowała pod protezą górną. No,
tak.
Ale jaka umiejętność, tu połknięty cyk i języczkiem pod protezą.
My zapraszamy w takim razie, będziemy chyba kończyć już powoli. Bo
szkoda.
Szkoda, bardzo, bardzo nam było miło spotkać się z państwem. Czwartki zawsze, godzina 14:15, tak. Doktor Dagmara Piewrówka.
Teraz będziemy za dwa tygodnie, bo za tydzień właśnie będzie grupa silna pod wezwaniem.
I pewnie pan Andrzej tutaj taką grupę przyprowadzi za tydzień, bo się szykuje wyjazd. Dokąd tym razem? Gruzja?
Mam kilka. Gruzja to jest dopiero od maja, a wyjazdy lecznicze się zaczynają. Wiosna to jest wyjazdy lecznicze, Truskawiec, Bojnice, wody termalne. No i oczywiście.
No zazdroszczę normalnie.
To o tym będziemy rozmawiać za
mogę
tydzień.
Mogę tylko szybko jeszcze coś powiedzieć o Gruzji. Słuchajcie państwo, 4 lata temu moja teściowa poleciała do Gruzji i nagle wysyła do mnie taki SMS. Już jesteśmy w Estonii. Nie? Ja tak, ja wie tak, ale jak, bo miała być Gruzja, Azerbejdżan. Gruzja, Azerbejdżan. Ja wie jak w Estonii? Przecież to kawał, co samolotem przelecieliście? Nie, autokarem 400 kilometrów. Więc ja już w ogóle w konsternacji i nagle przychodzi taki SMS. Dobra, sorry, wszystko mi się... Azerbejdżan! Piękne, no. Ciało lotne po prostu.
A ja bym się cieszyła, gdyby do tej Estonii pojechała.
Ja też!
W sumie tak naprawdę, słuchajcie, ja to tylko od nas zależy, gdzie podróżujemy i gdzie się zatrzymujemy. Za tydzień pan Andrzej z grupą pewnie seniorów, którzy nie chorują, a zwiedzają, pani Nina pewnie w kolejności również do nas zawita. Bardzo miło mi było gościć państwa. Pani doktor, bardzo serdeczne dzięki.
To ja dziękuję państwu.
Następny dzień otwarty pewnie za rok. A teraz jeszcze zwiedzanie naszej rozgłośni.